Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 23 października 2023 roku. Zachęcam Państwa do wsparcia rozwoju naszej inicjatywy. Mogą to Państwo zrobić poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat. To dzięki Państwa zaangażowaniu, Państwa wsparciu finansowemu. Te i inne cykle przygotowywane przez poszczególnych członków naszej redakcji mogą być nieustannie rozwijane. Za każde udzielone nam do tej pory wsparcie z serca dziękuję. A teraz przechodzimy do omówienia sytuacji na Ukrainie. Jeżeli chodzi o Półwysep Krymski, to w ostatnim czasie pojawiały się informacje o rzekomej aktywności ukraińskich dronów w pobliżu Sewastopolu, aczkolwiek nie mamy stąd żadnych informacji co do ewentualnej skuteczności tego ukraińskiego uderzenia. Nieoficjalne informacje wskazują na wykorzystanie w tych działaniach dronów pływających, aczkolwiek brak kolejnych informacji, które spływałyby do nas zarówno ze strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej, wskazują na raczej niepowodzenie tych ukraińskich działań, jeżeli w ogóle one miały w rzeczywistości miejsce. Przechodzimy teraz w rejon ujścia Dniepru, skąd w ostatnich dniach napływał cały szereg informacji o ukraińskich operacjach desantowych, które przez media zostały rozdmuchane jako rozpoczęcie nowej, dużej operacji ofensywnej ze strony ukraińskiej, o tym, iż Ukraińcy otwierają nowy front i przeprowadzają szeroką operację desantową. To, co miało w rzeczywistości miejsce, to po raz kolejny Ukraińcy przy użyciu oddziałów specjalnych, wspartych w tym wypadku również przez wydzielone oddziały piechoty morskiej, dokonali desantu na lewym brzegu Dniepru w kilku rejonach, ale tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, w większości z tych obszarów wycofali się po kilkunasto czy kilkudziesięciogodzinnej obecności, aczkolwiek istnieje prawdopodobieństwo, że ukraińskie oddziały nadal utrzymują te niewielkie przyczółki na lewym brzegu Dniepru. Te ukraińskie desanty miały miejsce w rejonie miejscowości Piszczaniwka i bardziej na południe od niej Pojma. Ukraińcy mieli na pewien okres zająć nawet część tych dwóch wiosek, ale ostatecznie na skutek rosyjskich kontruderzeń zostali zmuszeni do wycofania się w kierunku kontrolowanego uprzednio przez ukraińskie wojska obszaru. Co interesujące, mamy już potwierdzenie tego, że ten zasadniczy lewy brzeg Dniepru na północ od rzeki Konka, a więc ten rejon wysp u ujścia Dniepru jest już zasadniczo pod ukraińską kontrolą i Ukraińcy byli w tym wypadku w stanie przekroczyć nie tylko sam Dniepr, ale również mniejszą rzekę, węższą rzekę Konka i przeprowadzić operację desantową w kierunku tych dwóch wspomnianych wsi. Jednocześnie w tym samym czasie doszło do ukraińskiej operacji desantowej dalej w kierunku północnym, a mianowicie w rejonie wsi Krinki. Tu sytuacja analogiczna, chociaż informacje, które spływają do nas do momentu nagrywania przeze mnie dla Państwa tego materiału, wskazują na nieustanną obecność ukraińskich jednostek w rejonie tej wsi. W żadnym wypadku nie ma mowy o tym, aby Ukraińcy przeprowadzali w rejonie ujścia Dniepru, czy też po prostu na lewym brzegu tej rzeki, szeroką operację desantową. To nie jest również wstęp i przygotowanie do tego typu operacji. Ukraińcy prowadzą nieregularne działania, po prostu rajdy na ten kontrolowany przez Rosjan brzeg Dniepru nieustannie od wielu miesięcy, przy czym w ostatnim czasie te działania po prostu się nasilają, co związane jest z jednej strony z tym, iż Rosjanie osłabili ten kierunek, przerzucając z tego rejonu większą część swoich sił w kierunku ukraińskiego włamania na południe od Orechowa w rejonie Robotyne. Po drugie jest związane to właśnie z zaangażowaniem w tym rejonie wydzielonych oddziałów przynajmniej dwóch ukraińskich brygad piechoty morskiej, które wcześniej zaangażowane były w działania na Zaporożu. Jako że zbliża się okres jesienny, a co za tym idzie okres deszczowy, przeprowadzanie szerokiej operacji desantowej przy braku posiadania odpowiedniej liczby systemów przeprawowych i przy jednoczesnym pełnym panowaniu przez Rosjan w powietrzu i przy jednak rosyjskich możliwościach ostrzału tych przyczółków przy użyciu artylerii zarówno lufowej, jak i rakietowej, ten scenariusz szerokiej operacji desantowej, pełnego desantu celem zabezpieczenia lewego brzegu rzeki Dniepr i z tego rejonu kontynuowania działań ofensywnych w stronę Krymu jest bardzo daleki od rzeczywistości, a biorąc pod uwagę niedawne ukraińskie niepowodzenia w rejonie Zaporoża, gdzie od czerwca trwały ukraińskie działania zaczepne, no przeprowadzenie jeszcze bardziej skomplikowanej, jeszcze bardziej ryzykownej operacji byłoby działaniami niezwykle mało prawdopodobnymi ze strony wojska ukraińskiego. Jednocześnie jednak zaznaczyć należy, iż sami Rosjanie raportują, iż mają dosyć poważne problemy na lewym brzegu Dniepru, jeżeli chodzi o aktywność ukraińskich dronów i aktywność ukraińskiej artylerii. Ukraińcy ten obszar bezpośrednio na lewym brzegu Dniepru czy na lewym brzegu Konki mają pod kontrolą ogniową, co związane jest z tym, iż Rosjanie wiele systemów walki radioelektronicznej, jak i systemów artyleryjskich z tego rejonu przerzucili właśnie na Zaporoże, w rejon ukraińskiego włamania pod Robotynę, osłabiając jednocześnie ten kierunek, mając w świadomości po prostu to, że ryzyko pełnej ukraińskiej operacji desantowej w tym rejonie jest niezwykle niskie i pozwolili sobie właśnie na osłabienie tego kierunku kosztem zaryzykowania ukraińskich działań, które rzeczywiście mają miejsce, ale są to ograniczone operacje rajdowe ze strony sił specjalnych i piechoty morskiej, ale ten ostrzał artyleryjski i działania ukraińskich dronów rzeczywiście dają się w tym rejonie Rosjanom we znaki. Możemy więc przesuwać się w kierunku wspominanego już przeze mnie kilkukrotnie ukraińskiego włamania pod Robotynę na południe od Zaporoża. W ciągu ostatnich kilku dni nie pojawiły się żadne nowe informacje, a tym bardziej potwierdzone informacje co do dalszych ukraińskich postępów w tym rejonie. Co prawda Ukraińcy dalej kontynuują działania zaczepne przy wykorzystaniu przede wszystkim oddziałów szturmowych piechoty na zachód od Robotyny w kierunku miejscowości Kopani, tak aby poszerzać ten wyłom, poszerzać to włamanie i zabezpieczać je na wypadek rosyjskich działań zaczepnych w tym rejonie, bo Rosjanie z całą pewnością będą dążyć do zlikwidowania tego wyłomu w okresie jesienno-zimowym. Z drugiej zaś strony Rosjanie kontynuują własne kontrnatarcia, zarówno z rejonu Nowoprokopiwki w kierunku na Robotynę, jak i przede wszystkim w okolicach Werbowe, wypychając nieznacznie wojska ukraińskie z okolic tej miejscowości. Także na kierunku zachodnim nieznaczne postępy ukraińskie, na kierunku wschodnim nieznaczne postępy rosyjskie. Mamy tutaj więc sytuację niejako patową w tym momencie, ale pełne rosyjskie panowanie w powietrzu i regularne ostrzeliwanie, bombardowanie tego wyłomu, a zwłaszcza dróg zaopatrzeniowych dla ukraińskich sił stacjonujących w tym rejonie przez rosyjskie bomby szybujące, nie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o sytuację i rozwój sytuacji w tym rejonie dla wojsk ukraińskich. Ja już kilkukrotnie o tym wspominałem w poprzednich odcinkach raportu z frontu. Nie można tutaj uciekać od tej konstatacji, że ostatecznie ukraińska operacja ofensywna na Zaporożu, ta letnia operacja ofensywna, zakończyła się pełną ukraińską porażką. Nie udało się osiągnąć nawet tych celów minimalnych, do których Ukraińcy w swoich zapowiedziach finalnie doszli. Pamiętamy, że na początku mowa była o dotarciu do Krymu i wakacjach na Krymie, to jeszcze przed działaniami ofensywnymi. Później przez wszystkie przypadki odmieniany był Melitopol, a ostatecznie przez wszystkie przypadki odmieniany był Tokmak. Do Tokmaku Ukraińcy ostatecznie nie doszli i zostali zatrzymani na wysokości Robotyny. Przesuwamy się w takim razie w kierunku wschodnim, rejon drugiego ukraińskiego włamania, stąd to już tak naprawdę nie mamy zasadniczo żadnych informacji o dalszych ukraińskich działaniach zaczepnych. Tu inicjatywa przeszła na stronę rosyjską, Rosjanie próbują wypierać Ukraińców z odzyskanych przez nich w ciągu ostatnich miesięcy pozycji, atakując na północ od Nowodoneckie, północ od Nowomajorskie, w rejonie Priłutne, a także w kierunku Staromajorskie. Nie ma informacji o potwierdzonych rosyjskich postępach w tym rejonie, aczkolwiek istotne jest przede wszystkim to, że stąd nie mamy już informacji o kontynuowaniu przez Ukraińców działań w kierunku południowym. Jeżeli chodzi o sytuację w okolicach Wuhledaru, to tu mamy do czynienia z pełną stabilizacją, wzajemny ostrzał artyleryjski, działania rozpoznawcze, ale jedna i druga strona nie prowadzi działań zaczepnych. Pozwala nam to przesunąć się w kierunku Doniecka. Jeżeli chodzi o rejon Nowomychajliwki, tu inicjatywa należy do Rosjan. Jest to kierunek prawdopodobnie pomocniczy dla rosyjskiego uderzenia w rejonie Awdijiwki. Z tego rejonu pochodzi też wiele nagrań potwierdzających rosyjskie straty w pojazdach pancernych i zmechanizowanych. Brak informacji o rosyjskich postępach w tym rejonie. Jeżeli chodzi o Marinkę, można rzec, sytuacja nie uległa zmianie. Tak jak walki pozycyjne trwały przez ostatnie wiele miesięcy, tak trwają nieustannie. Inicjatywa bezsprzecznie należy tutaj do Rosjan, tak jak należała od 24 lutego, ale ta inicjatywa nie prowadzi do znaczących rosyjskich postępów. Rosjanie utknęli w zachodniej części miasteczka i jak do tej pory nie udało się wyprzeć im ukraińskich obrońców z tego rejonu. W rejonie Krasnogoriwki sytuacja raczej ustabilizowana, trwały ją tutaj działania pozycyjne, również kierunek pomocniczy dla rosyjskich działań w rejonie Awdijiwki. Przesuwamy się w takim razie w kierunku wspomnianej już Awdijiwki, która w tym momencie stanowi niejako punkt ciężkości dla rosyjskich działań na Ukrainie. To w tym rejonie Rosjanie upatrują swojego sukcesu w okresie jesienno-zimowym. Od 10 października Rosjanie rozpoczęli szeroko zakrojone działania ofensywne na północnym i południowym skrzydle Awdijiwki, o czym mówiłem w ostatnich odcinkach raportu z frontu. 19 października Rosjanie przeprowadzili drugi szeroki szturm zarówno na północy, jak i na południu z wykorzystaniem przynajmniej kilku batalionów zmotoryzowanych, wspartych przez oddziały piechoty. Tak jak działania z pierwszej połowy października, tak i te działania z 19 października zakończyły się rosyjską klęską. Zresztą wielu rosyjskich komentatorów potwierdza te doniesienia ze źródeł ukraińskich o krwawej rzezi pod Awdijiwką, która spotkała oddziały rosyjskie. Te porównania z Wuhledarem są o tyle zasadne, że w istocie rosyjskie straty spod Awdijiwki już właściwie przekroczyły te, które Rosjanie na przestrzeni właściwie kilku miesięcy odnotowali pod Wuhledarem. Te rosyjskie straty spod Awdijiwki, jeżeli chodzi o sprzęt pancerny i zmechanizowany, przekroczyły również te rosyjskie straty sprzed ponad roku z okolic Biłochorywki, kiedy to Rosjanie próbowali forsować Doniec Jewierski. Nie zmienia to jednak faktu, że pomimo tych wysokich strat po stronie rosyjskiej, Rosjanie swoje działania zaczepne na północnym i południowym skrzydle Awdijiwki nieustannie kontynuuje. Według doniesień ukraińskiego sztabu generalnego w tych działaniach z 19 października Rosjanie mieli stracić ponad 1300 zabitych żołnierzy, zniszczonych miało zostać 55 rosyjskich czołgów, 120 innych pojazdów pancernych, do tego blisko 30 dział artylerii polowej i 4 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. I o ile można mieć słuszne wątpliwości co do oficjalnego przekazu jednej i drugiej strony dotyczącego strat przeciwnika, to dane, które udało się uzyskać za pośrednictwem czy to zdjęć satelitarnych, czy to materiałów filmowych jednej i drugiej strony, które potwierdzały straty, te straty rosyjskie w sprzęcie z okolic Awdijiwki tylko z października tego roku, bo to nie dotyczy strat z poprzednich miesięcy, bo Rosjanie w tym rejonie atakowali już kilkukrotnie i czasami te straty z nawet 2022 roku są brane na konto nowych rosyjskich strat, to te oczywiście odrzucamy. Te świeże rosyjskie straty z samego października to jest przynajmniej 109 jednostek sprzętu pancerno-zmechanizowanego, a źródła Równie wiarygodne wskazują na to, że tych strat po stronie rosyjskiej było przynajmniej 200, jeżeli nie 250, aczkolwiek wiele z nich nie zostało jeszcze po prostu potwierdzonych materiałem zdjęciowym, nie zostało zgeolokalizowanych. W każdym razie potwierdzone straty to przynajmniej 109 jednostek sprzętu. Jednocześnie te rosyjskie postępy na południu, gdzie Rosjanie atakowali z okolic Opytne i Wodjane w kierunku na Tenenkę i Siewierne, tu właściwie brak jakichkolwiek rosyjskich postępów, nieznaczne wysforowanie się na północ od Wodjany na kilkaset metrów, bezpośrednie uderzenia na Awdijiwkę. Tu mamy postępy rzędu kilkuset metrów, walki trwają na podejściach do restauracji Carska Ochota. Utrzymywana jest ona przez Ukraińców jako pewna twierdza bezpośrednio na południowym podejściu do Awdijiwki. Nieustannie trwają ciężkie walki na północnym skrzydle tego miasta. Hałda węglowa, czyli Terikon, który stanowi najwyższy punkt w okolicach Awdijiwki, która ma kolosalne znaczenie dla możliwości kontynuowania obrony przez Ukraińców, jest w tym momencie w strefie szarej, to znaczy jest na ziemi niczyjej. Rosjanie nie są w stanie uzyskać nad nią kontroli ze względu na to, iż Ukraińcy mają przewagę artyleryjską i przewagę przede wszystkim w dronach i skutecznie rażą rosyjskich żołnierzy, którzy na hałdę się dostaną. Jednocześnie Ukraińcy zostali zmuszeni do wycofania się z tego rejonu, a Rosjanie stacjonują na bezpośrednich podejściach do tej hałdy i nieustannie próbują się na nią wspinać, nieustannie próbują przejąć nad nią pełną kontrolę, ale to się nie wydarzyło pomimo rosyjskich zapewnień, pomimo tego, iż przez kilka ostatnich dni wielokrotnie informowali o pełnym sukcesie i zajęciu hałdy. Nie ma na to najmniejszego potwierdzenia, żadnego materiału wskazującego na rosyjską kontrolę nad samą hałdą. Rosjanie stacjonują poniżej hałdy i są przez to narażeni na ostrzał artyleryjski, ze względu na to, że Ukraińcy mają jeszcze szereg innych pozycji górujących nad tymi będącymi pod rosyjską kontrolą i to pomimo tego, że sama hałda stanowi obszar ziemi niczyjej. Ciężar obrony po stronie ukraińskiej w rejonie Awdijiwki cały czas spoczywa na ukraińskiej 110. Samodzielnej Brygadzie Zmechanizowanej, która tego rejonu broni właściwie od lutego 2022 roku. Wsparta została ona przez szereg innych ukraińskich jednostek, które albo stacjonowały w tym rejonie wcześniej, albo w trybie alarmowym zostały przerzucone z innych rejonów, a więc wspomnieć należy o drugim batalionie tzw. Brygady Prezydenckiej. Do tego mamy elementy 116 i 129 Brygady Obrony Terytorialnej, elementy 1 Brygady Pancernej, elementy 31 Brygady Zmechanizowanej. Jednocześnie na południowym skrzydle Awdijiwki broni się ukraińska 53. Brygada Zmechanizowana, wsparta przez przynajmniej elementy 59. Brygady Piechoty, która ma prowadzić działania zaczepne w rejonie Perwomajskie, tak aby zmusić Rosjan do odciągnięcia części swoich sił zaangażowanych w działania ofensywne, aby powstrzymywać ukraińskie natarcia. Zaś po stronie rosyjskiej zaangażowane tutaj mamy 114. Brygadę Motorową, 9. Brygadę Motorową, 110. i 55. Brygadę Motorową i elementy innych rosyjskich jednostek. Ja zaznaczę tylko, iż pomimo tego, iż Rosjanie ponoszą rzeczywiście ogromne straty w tych własnych działaniach ofensywnych w rejonie Awdijiwki, to za wcześnie jest, by przekreślać szanse na rosyjski sukces w tym rejonie. Przypomnę, że początkowo Rosjanie pod Bachmutem również ponosili bardzo wysokie straty. Finalnie udało im się przełamać obronę na ukraińskim skrzydle i doprowadzić do sytuacji, która była niekorzystna z punktu widzenia ukraińskich obrońców. Tu zasadniczo, teoretycznie Rosjanom niewiele brakuje, aby uzyskać taką przewagę po zajęciu niewielkich obszarów. Doprowadziliby do trudnej sytuacji, jeszcze trudniejszej sytuacji dla obrońców, kiedy to drogi dojazdowe, drogi zaopatrzeniowe znalazłyby się pod rosyjską kontrolą ogniową, ale pomimo tego, że ten sukces dla Rosjan jest tak teoretycznie nieodległy, w istocie jest on bardzo odległy ze względu na to, iż Awdijiwka jest rzeczywiście twierdzą przygotowywaną do tej roli od 2014 roku. Mamy tutaj niejako powtórkę z Zaporoża w drugą stronę. I tak jak Zaporoże często kojarzone było z odwróconym Wuhledarem, tak teraz mamy odwrócone Robotynę, rozbudowane pola minowe przygotowane przez ukraińskich żołnierzy. To prowadziło do wysokich strat w rosyjskich pojazdach pancerno-zmechanizowanych. Dobrze przygotowane pozycje obronne, dobrze wyszkoleni ukraińscy żołnierze, którzy prowadzą tutaj elastyczną obronę przy użyciu środków przeciwpancernych. To wszystko do tej pory prowadziło do tego, że Rosjanie nie odnotowali większych, a tym bardziej znaczących sukcesów na skrzydłach Awdijiwki. Walki jednak w tym rejonie nie ustają i z całą pewnością Rosjanie będą kontynuować własne działanie w rejonie Awdijiwki, ale jedna i druga strona potwierdza, że po 19 października, czyli po tej kolejnej rzezi rosyjskich pojazdów, Rosjanie nie kontynuowali już działań z wykorzystaniem techniki pojazdów pancerno-zmechanizowanych, a kontynuują działania przy użyciu oddziałów szturmowych piechoty, a więc powtórka sytuacji ze skrzydeł Bachmutu z przełomu ubiegłego i tego roku. Wtedy dla Rosjan to zakończyło się finalnie sukcesem, oskrzydleniem i zajęciem Bachmutu. Czy teraz będzie podobnie? Oczywiście tego nie wiemy, ale nie należy odrzucać tego scenariusza i skupiać się wyłącznie na rosyjskich stratach. Sam fakt tego, że Rosjanie zaangażowali tutaj tak znaczące siły, wskazuje na to, iż brali pod uwagę wysokie straty, a jednocześnie pomimo tych strat kontynuują działania, prawdopodobnie wierząc w to, iż ostatecznie są w stanie uzyskać tutaj sukces. Przechodzimy więc w takim razie w rejon Bachmutu, pomijamy sytuację na zachód od Gorłówki, tu mamy pełną stabilizację. Na północnym skrzydle Bachmutu Rosjanie po wyparciu Ukraińców z podejść do Berchiwki Jegidnego zostali zatrzymani mniej więcej na wysokości zbiornika Berchiwskiego i stąd nie docierają już do nas informacje o aktywniejszych działaniach jednej i drugiej strony. Na zachód od Bachmutu nieznacznie wyparci zostali Ukraińcy z rejonu osady Chramowe, zaś na południowym skrzydle Bachmutu po zajęciu Kliszczejówki i Andriiwki Ukraińcy zabezpieczyli swoje pozycje na wysokości linii kolejowej. Ta została nawet przez Ukraińców w kilku rejonach przekroczona. Ukraińcy kontynuują niewielkie operacje zaczepne w kierunku drogi T0513 i cały czas walki trwają na podejściach do Kurdiumiwki, która jednak jest pod kontrolą rosyjską pomimo ukraińskich wysiłków. Z tego rejonu więc również nie mamy informacji o znaczących zmianach terytorialnych. Walki w tym rejonie również wyraźnie osłabły, zwłaszcza po rozpoczęciu działań przez stronę rosyjską w rejonie Awdijiwki. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie Występu Siewierskiego, to tu inicjatywa należy do Rosjan, ale podobnie jak i w innych rejonach nie prowadzi to do rosyjskich sukcesów. Zasadniczo Rosjanie ograniczają się do nieustannego ostrzeliwania artyleryjskiego ukraińskich pozycji, przy czym te ostrzały są dużo bardziej ograniczone niż jeszcze w poprzednich miesiącach. Północny brzeg Dońca to również inicjatywa rosyjska. Rosjanie atakują na zachód od Kreminnej, jak i na zachód od Swatowa. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie Lasu Srebrzańskiego, to Ukraińcy byli w stanie odeprzeć rosyjskie działania na kierunku wsi Terne i Ampoliwka Torskie, stąd brak informacji o znaczących rosyjskich sukcesach, nieznaczne przesunięcie linii frontu w kierunku Tern rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset metrów. Rosjanie atakowali również na kierunku Makijiwki, stąd mamy informacje o rosyjskich postępach rzędu 200-300 metrów, więc sytuacja jest dosyć ustabilizowana ze strony ukraińskiej. Przesuwamy się w takim razie w kierunku północnym. Tu działania rosyjskie również ponownie na kierunku Nowojehoriwki, Nadii i bardziej na północ Stelmachiwki. We wszystkich tych przypadkach działania rosyjskie zostały odparte. I wreszcie kierunek daleko północny. Tu mamy rosyjskie działania zaczepne w rejonie Kesliwki i z drugiej strony ukraińskie kontrataki. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie z dnia na dzień, ale są to wzajemne postępy rzędu kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Analogiczna sytuacja w rejonie Sęgiwki, której Rosjanie pomimo chyba kilkudziesięciu zapewnień jak do tej pory cały czas nie zdobyli. Tak więc wygląda sytuacja na koniec dnia 23 października 2023 roku. Widzimy wyraźnie, że na wielu odcinkach mamy pad nieustanny i niezmienny okresowo od wielu miesięcy. Na południu ukraińskie działania zaczepne właściwie zamierają. Te ukraińskie desanty w rejonie ujścia Dniepru Z całą pewnością nie są przygotowaniem do szerszej operacji dyskontowej, przynajmniej jeszcze nie w tym momencie, za wcześnie, by wyciągać takie wnioski. Jeżeli zaś chodzi o rejon Awdijiwki, to pomimo wysokich strat po stronie rosyjskiej, Rosjanie cały czas te działania kontynuują, licząc na swój sukces, którego oczywiście jak do tej pory nie odnieśli, ale nie należy całkowicie odrzucać scenariusza, w którym finalnie dojdzie do jakiegoś rosyjskiego sukcesu w tym rejonie. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.